Na początku ja zaraz po studiach pracowałem, byłem dyrektorem Akademickiego Centrum Rehabilitacji w Zakopanem, ulica Ciągłówki 9, gdzie pomagaliśmy studentom po wypadkach, ale jest taka ciekawość, że do nas Hubert Wagner przybywał. Ja myślę, że większość z Was wie, kto to jest. Trener najlepszej reprezentacji piłki siatkowej, mistrzów świata i mistrzów olimpijskich. I jak przyjeżdżali do ośrodka olimpijskiego, to przyjeżdżali do nas cała ekipa i młodzież była zafascynowana, bo to byli wyjątkowi ludzie. I bywał też Jacek Kaczmarski, nie wiem czy znacie, Bard Solidarności, który śpiewał dla studentów swoje ballady o murach, które runą, prawda? I tak mieszkałem w tym Zakopanem. Poznałem Władysława Hasiora, słynnego polskiego rzeźbiarza, byliśmy zaprzyjaźnieni i on zawsze prosił, że jak turnus studencki się zmieni, to żeby studenci przybyli do niego z góralską herbatą. Pan Władek lubił tam czasami troszeczkę drinka sobie wypić. No i oczywiście studenci tam zbierali się na sok pomarańczowy czy malinowy i alkohol. I jechaliśmy do Władka i tam on fenomenalnie opowiadał. Wierzcie mi, jego twórczość jest różna. Jedni akceptują, jedni negują. On zaczął być słynny po Biennale w Wenecji, ale władza nie bardzo go lubiła, więc miał bardzo duże kłopoty ze swoją twórczością. Poznałem też pana Rząsę, który był dyrektorem Liceum Plastycznego w Zakopanem, rewelacyjny twórca rzeźb drewnianych. I proszę sobie wyobrazić, że mówimy o tym, co było wtedy, ale ja chciałem wam powiedzieć, jak Polacy byli traktowani w czasie przed stanem wojennym. Ja miałem stryja w Kanadzie i wyobraźcie sobie, że dwa razy do roku przez 10 lat składałem podanie o paszport. Dzisiaj mój paszport leży w szufladzie przy łóżku, a wtedy 10 razy po 10 lat, po dwa razy składałem podanie o paszport i 10 razy odmawiano z innych przyczyn. Nigdy nie powiedzieli, dlaczego mnie nie puszczą, prawda? I najśmieszniejsze, znaczy również tragiczne było to, jak dzisiaj młodzież ma długie włosy, tak chłopcy, tak i wtedy mieliśmy długie włosy i przyjechałem do komendy powiatowej, bo ona wydawała, ja urodziłem się i mieszkałem w Głuchołazach. Przyjechałem do komendy w Nysie i daję pani papiery w sprawie tego paszportu, a pani tak patrzy na zdjęcie i mówi, a czy pan czasem nie ma za długich włosów? Ja mówię, nie, no włosy są w porządku. Nie, proszę pana, musi pan iść do fotografa, zrobić sobie zdjęcie z krótkimi włosami. Więc musiałem wrócić do Zakopanego, poprosić fotografa, chyba miesiąc czekałem, wróciłem do Nysy i daję dwa zdjęcia, te poprzednie i te dzisiejsze, a ona mówi, po co dwa zdjęcia, przecież to z długimi włosami jest dobre. Po prostu tak się mszczono na ludzi. I spakowałem rzeczy, wyjechałem z Polski, całe życie marzyłem o podróżach, wylądowałem w Wiedniu, przepięknym Wiedniu, gdzie pracowałem, gdzie poznawałem ludzi. Zacząłem pracować u takiego Jugosłowianina z kolegą, Polakiem zresztą, i zaproponował nam pracę w piwnicach, gotyckich, starych piwnicach. Mieliśmy kuć bruzdy w suficie, bo on chciał tam zrobić dyskotekę i chciał kable przemieścić. Praca była strasznie ciężka, bo te cegły gotyckie były jak kamień twarde. I tak pracowaliśmy półtora miesiąca i po półtorej miesiąca pan Jugosłowianin powiedział, to ja bardzo dziękuję, splajtowałem i nie wypłacę wam pensji. No więc zacząłem szukać następną pracę i trafiłem na Juchgasse, to jest w trzecim Wercyrku w Wiedniu, do restauracji. I właściciel restauracji miał taką metodę, że zatrudniał najczęściej Polaków na 2 dni, bo wtedy nie płacił ZUS-u, wtedy nie płacił podatku. Po prostu miał ekipę już następną przygotowaną i jeżeli komuś dziękował, płacił za te 2 dni i mówił: dziękuję, już u mnie nie pracujesz. I to samo zrobił ze mną. Pracowałem przez 2 dni, a on mówi: to napisz taką kartkę, ile pracowałeś. A ja wcześniej, w ogóle do dzisiaj zajmuję się fotografią, zajmuję się grafiką, więc się wkurzyłem i zrobiłem mu taki projekt graficzny, każdą godzinę, co robiłem. I daję mu w kolorze, pięknie zrobione, on tak patrzy i mówi: no ale ja chciałem, żebyś pokazał, ile pracowałeś, a to co to jest? Ja mówię: to są moje godziny pracy. A on mi: zaraz, a kto to robił? Ja mówię: ja. A on mówi: zaraz, słuchaj, to ja ci nie wierzę. To niemożliwe, żeby Polak tak narysował. No i się stąd wkurzyłem. Ja mówię: tak, jestem Polakiem i ja to zrobiłem. No i on się też wkurzył, poszedł do sklepu obok, przyniósł duży arkusz Bristolu, flamastry, gumki, ołówki. Mówi: to zrób to jeszcze w większym formacie, bo ja ci nie wierzę. No i dostałem od niego gratis śniadanie, 2 godziny czasu. No to tak to, taką grafikę zrobiłem, że on tak na to patrzy i mówi: jutro o 6 rano w pracy. Byłem pierwszą osobą, która pracowała dłużej niż 2 dni. I było tak, że to była taka ekskluzywna restauracja i na przykład mieliśmy koncerty z Filharmonii Wiedeńskiej, z Opery Wiedeńskiej i ja między innymi służyłem do tego, żeby robić plakaty i zapowiedzi poszczególnych koncertów. I bardzo dobrze mi się tam pracowało i kiedyś do późnej nocy pracowałem, wróciłem wieczorem i spałem i wyobraźcie sobie, nas mieszkało 11 osób w jednym pokoju, bo w okolicach Wiednia wtedy było około 70 tysięcy polskich uchodźców i wszyscy mieszkali gdzie tylko mogli i spałem i nagle był huk, nagle były krzyki: chłopaki, idziemy do wojska. I ja tak w szoku, ja mówię: a co się stało? Okazało się, że to był dzisiejszy dzień, ileś tam lat do tyłu, i wprowadzono stan wojenny. I musiałem iść do pracy, więc byłem oszołomiony, nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. I to było niesamowite, bo linią tramwajową dojeżdżałem do metra i metrem dojeżdżałem do tej restauracji, gdzie pracowałem. I tam był taki kiosk z gazetami, obudowany taką blachą. I stanąłem przy tym kiosku. Ja mówię wam to, co przeżywałem wtedy. Stanąłem tak jak tutaj przy tym kiosku i zacząłem wewnętrznie rozpaczać, bo to jest tragedia. I nagle straszny huk. Ja nie wiedziałem, co się stało. A właściciel tego kiosku w ten sposób odganiał ludzi, którzy zasłaniali jego kiosk. I to było straszne. I dojechałem do tej mojej restauracji, wchodzę. I ja mam jeszcze gęsią skórkę. Wyobraźcie sobie, rząd pracowników stoi po jednej stronie, rząd stoi po drugiej. Nie wiem skąd puszczają płytę z hymnem polskim i wszyscy ze łzami w oczach przychodzą i obejmują mnie, żebym się nie martwił, że sobie poradzimy. No i dalej pracowałem w tej restauracji i nagle się okazało, że można wysyłać paczki do Polski. No więc robiliśmy to w ten sposób, że jeżeli paczka miała objętość na przykład 100%, to 70% to było to, co wysyłaliśmy, a 30% to było to, żeby celnicy, którzy w Polsce te paczki otwierają, żeby sobie wzięli, ale żeby zostawili to, co ma do biednych ludzi trafić. I często byłem w parafii polskiej w Wiedniu i zaprzyjaźniony byłem na plebanii z księżmi. No i wyobraźcie sobie, i kiedyś tam zobaczyłem taką ulotkę, Tygodnik Solidarności. I ktoś tam, parę jakiś umarł, kawałek kartki. No więc zorganizowałem adres, dotarłem. Ja mówię, proszę Państwa, zróbmy to graficznie inaczej, zróbmy to lepiej, ciekawie. Jest tysiące ludzi w Treibstein, w innych obozach dookoła Wiednia. Trzeba im w jakiś sposób pomóc, bo oni w ogóle nie wiedzą, co się w Polsce dzieje. I tak założyliśmy tygodnik Solidarność i ten tygodnik ukazywał się raz w tygodniu. I to było tak, że ja, właściciel restauracji, wiedział, pozwalał mi, chowałem do kieszeni zamrożone kotlety schabowe czy jakieś pieczenie. I w restauracji, już, w redakcji już wszyscy czekali, bo oni nie mieli co jeść. Ja mogłem sobie podjeść w restauracji. No i zaczęliśmy tworzyć ten tygodnik i nagle zaczęliśmy być ważni na terenie Wiednia, ponieważ rząd austriacki nie chciał współpracować z rządem polskim, z panem Jaruzelskim, z racji wprowadzenia stanu wojennego, więc oni zaczęli kontaktować się z nami. Zaczęła się z nami kontaktować ambasada amerykańska. I na przykład było tak, że z Krakowa, w Krakowie była taka stacja opylania roślin. I był taki dwupłatowy kukurydznik, jak to się kiedyś nazywało. I ten kukurydznik latał, opylał pola. I szef tego samolotu, jego zastępca, zmówili się, że uciekną z Polski do Wiednia. I wyobraźcie sobie, w ostatnim dniu żonom zaproponowali zakupy, żony wsiadły w samochód, nie wiedziały w ogóle o tym, pojechali na lotnisko w Balicach, przesiedli się do samolotu, ale był tam również operator, który był jako trzecia osoba załogi. No i wystartowali, lecieli tak nisko, że jak wylądowali na lotnisku w Wiedniu, w kołach mieli normalnie gałęzie, bo dosłownie wzdłuż na wysokości lasu lecieli. I tragedia polegała na tym, to niesamowita rzecz, że operator powiedział, że on wraca. Dobranoc. Operator powiedział, że wraca i nagle się okazało, że jeżeli on wraca, to znaczy ci piloci porwali samolot i grozi im do 10 lat więzienia. Jeżeli operator powie, że się zgadza, okej, dobra, jestem z wami, a jakimiś bocznymi drogami wróci do Polski, to oni dostaną nagrodę i ambasada amerykańska już szykowała dla nich transport do Stanów. I ten skurwiel się uparł i powiedział, że nie, on wraca. I było tak, że żony tych pilotów poleciały do Stanów, a piloci dostali po 10 lat więzienia za uprowadzenie samolotu. I następna była historia, że zgłosiły się do nas służby ambasady amerykańskiej, opowiadając, że do Wiednia przybyło Chopin, to był pociąg, który Warszawa Wiedeń kursował, przybyło dwóch ludzi z Białegostoku, którym się udało w toalecie przejść przez sufit, to jakąś blachę odgięli, schowali się tam i przyjechali do Wiednia. No i ambasada poprosiła, żebyśmy porozmawiali z nimi, czy to są właściwi ludzie, czy czasem nie przyniosą wstydu Polsce. No oczywiście zrobiliśmy naradę redakcji, zaprosiliśmy tych ludzi, zaprosiliśmy przedstawicieli ambasady amerykańskiej, no i z nimi rozmawialiśmy, no i doszliśmy do wniosku, że mogą lecieć do Stanów. I w tym momencie, wyobraźcie sobie, w Polsce jest stan wojenny, docierają tragiczne wieści z Polski. Zgłosili się do nas przedstawiciele ambasady Szwajcarii, że z propozycją, iż ambasada jest upoważniona do tego, posiada glejt, żeby zaprosić 1000 osób z Polski, które są gdzieś tam w obozach przejściowych dookoła Wiednia i że będą mogli mieszkać te osoby będą mogły mieszkać w Szwajcarii. Myśmy jeździli po tych wszystkich obozach i najgorzej było, że ja pojechałem do Traiskirchen, ponieważ tam miałem przyjaciół. To tak, żebyście wiedzieli, to były dawne koszary kawalerii austriackiej zmienione na obóz przejściowy dla uchodźców z Polski. I pojechałem tam i tak jak każdy z nas próbuje, miałem bilet miesięczny na metro, była recepcja, która wpuszczała tam ludzi. No ja rozpędzony pokazuję ten bilet i biegnę dalej. I dostałem się do środka, zacząłem opowiadać, że są ludzie potrzebni. I wyobraźcie sobie, w tym dniu Polacy, ponieważ tam byli również uchodźcy z Rumunii, którzy zalecali się do polskich dziewczyn, Polakom się to nie podobało. Jeden z Rumunów został wyrzucony z trzeciego piętra. I miałem takie nieszczęście, że akurat w tym momencie byłem w tym obozie. No więc natychmiast patrole policji, wojsko zablokowali wyjścia, a ja mam dalej tylko ten bilet miesięczny. No ale cudem mi się udało w jakiś sposób opuścić ten obóz i zaczęli do nas się zgłaszać ludzie. Zrobiliśmy komplet 1000 osób i to było niesamowite, co Szwajcarzy zrobili, bo zgłosił się do nas taki człowiek, który był poetą z Gdańska, a jego żona była pielęgniarką. I tak jakoś zaiskrzyło, zaprzyjaźniliśmy się, fajnie ten człowiek mówił. I poprosiliśmy, że jak on już dostanie się do tej Szwajcarii, żeby nam opowiedział, jak tam jest. I wyobraźcie sobie, opowiedział nam, jak tam jest i tam było w ten sposób, że te 1000 osób pojechało specjalnym pociągiem do pierwszego dworca na terenie Szwajcarii. I tam były komitety powitalne poszczególnych miasteczek, były listy, kto gdzie zostanie przyjęty, czekały busiki, zabierano tych ludzi, rozwożono po całej Szwajcarii i ci ludzie dostali za darmo mieszkania, 3 miesiące nauka języka i po 3 miesiącach według wykonywanego zawodu już mieli przygotowaną pracę. I na dodatek złego jeszcze to polegało na tym, że każdego piątku ktoś pukał do ich drzwi, oni otwierali i w tym momencie wjeżdżała cała delegacja miasteczka, szli prosto do lodówki, otwierali i uzupełniali tak, że im się to wszystko dosłownie wylewało. No i uważaliśmy, że naprawdę Szwajcaria, genialna historia. I do nas się zgłosiła następna ambasada Francji. No więc wy doskonale znacie geografię. Malutka Francja i olbrzymia Szwajcaria. Dlaczego tak mówię? Ponieważ ambasada francuska zaproponowała, że przyjmie 40 osób. Prawda? Szwajcaria 1000, a Francja 40. I to wszystko przebiegało bardzo fajnie i zbliżał się 9 maj i przed wami stoi człowiek, który chyba jedyny na świecie był aresztowany w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Myśmy, jak wiecie, wydawali ten dziennik, który był w coraz lepszej formie i grafika, i artykuły. I zostaliśmy przez rząd austriacki zaproszony na Dzień Zwycięstwa na wizytację obozu koncentracyjnego. Przyjechały piękne motory, prawda? Mieliśmy limuzyny rządowe, tablice rejestracyjne rządowe i pojechaliśmy do Mauthausen. Ja na ramieniu miałem cały klik naszych tygodników, który nie został sprzedany i chodziłem, a były delegacje z Polski i ci delegaci z Polski natychmiast chcieli zobaczyć, bo oni nie wiedzieli, co się w ogóle w Polsce dzieje, będąc z Polski. I ja chodziłem, rozdawałem i to szło jak ciepłe bułeczki i było niesamowite, bo ja jestem wykształcony w pewnych historiach I kątem oka wyrejestrowałem, że na mnie idzie dwóch facetów, ale w moją stronę. Oni idą, rozmawiają, zagadani. I wyobraźcie sobie, oni dochodzą na moją wysokość i w pewnym momencie dokonują obrót, ręce mam do tyłu na karku skrzyżowane, nałożone kajdarki i mnie ciągną i tylko rułę, żeby cicho. Więc się zorientowałem, że jak mam być cicho, to znaczy, że mam być głośno. I zacząłem być coraz głośniej, zacząłem prosić, żeby mnie puścili. I cudem nasz redaktor naczelny przechodził i pyta was i nas, co się dzieje. I okazało się, że ktoś z tych polskich delegacji powiedział, że jesteśmy grupą terrorystyczną, która chce wysadzić obóz w powietrze. Jak ci policjanci dowiedzieli się, kim naprawdę jesteśmy, zaczęli nas tak zapraszać, przepraszam bardzo, że zapraszają do komendy, że nie wiedzieli, że przepraszają, że szanują, że solidarność dla nich to jest naprawdę coś. No i zostałem puszczony. Ale tak się całe życie śmiałem, że tylko ja byłem aresztowany w takim obozie koncentracyjnym. I ponieważ zyskaliśmy bardzo dużo, angażując się w sprawie Solidarności, mieliśmy także pod Kościołem Polskim, mieliśmy swoje stanowisko i tam sprzedawaliśmy te nasze dzienniki. Było tak, że z tyłu, zza tych polskich tłumów, nagle ukazywały się dwie ręce z aparatem fotograficznym i były robione zdjęcia. To wiadomo było, że to służby bezpieczeństwa z polskiej ambasady. No i wyobraźcie sobie, było tak, że do nas zaczęli przenikać ludzie z austriackich partii, z partii socjalistycznej, z partii komunistycznej i mnie zaczęło się to nie podobać. Oni obiecali nam jakieś pieniądze, jakąś przyszłość i koniecznie chcieli, żebyśmy się przeprowadzili do ich takiego wielkiego budynku partyjnego, żebyśmy mieli redakcję w piwnicy. I ja się nie chciałem na to zgodzić i właściwie jako jedyny. I wyobraźcie sobie, że pewnej nocy śpię i tak coś wyczułem. Otwieram oczy i nade mną stoi trzech facetów. Wysiory takie, że Jezus Maria. Czy ja się zgadzam, żeby redakcja przeniosła się do piwnicy w ich budynku? Ja mówię, że nie, najmniej. I zaczęli mnie bić. I tragedia polegała na tym, że miałem to lokum, w którym mieszkałem, bardzo zimne. Więc na nogach jeszcze na noc wkładałem sobie takie skarpety robione na drutach. A podłoga to była spiśniona płyta pomalowana farbą olejną. Więc ja byłem jak na lodowisku. Co chciałem się zamachnąć, to się wywracałem, bo się tak ślizgałem. I zauważyłem, że oni coraz trafniej mnie biją, coraz bardziej mnie to boli. I nie wiedziałem, co zrobić. I nie wiem, to Boże mi potrzebne. Złapałem krzesło i walnąłem krzesłem nie w nich, tylko w okno. I była czwarta rano, wypadła z wielkim hukiem rama okienna z szybami. Wszystko spadło na podwórzu. Zaczęły się po kolei w mieszkaniach zapalać światła i oni zaczęli uciekać. Ja musiałem krwotok, bo miałem straszny krwotok z nosa, musiałem hamować. I miałem taką przyjaciółkę, którą bardzo lubiłem. Ona była taką młodą lekarką z Wiednia, Austriacką. No i pojechałem do niej, był przytomny. Miałem takie wrażenie, słuchajcie, że stoję na przelodowej i jak stanę lewą nogą, to nagle ta kra pęka i tak jakby mi noga do wody wpadała, a to jest normalnie na chodniku. No więc starałem się prawą i te, no i okazało się, że mam tak, pękniętą czaszkę, połamany nos, połamany obojczyk. I zawiozła mnie na Juchgasse, taka klinika bardzo wielka, nowoczesna. No i zawiozła mnie tam i w recepcji mówią, że dokumenty, a ja akurat dalej ten bilet metra miałem. No i Austriak zaczął się śmiać i ta moja koleżanka Austriaczka pobiegła gdzieś, za chwilę wraca z pijaną dziewczyną. I ta pijana dziewczyna mówi po polsku: jestem pielęgniarką, właśnie mam urodziny. Który to Polak ze złamanym nosem? No i zabrano mnie na badania, tak jak mówię, miałem tą czaszkę pękniętą. I zabrano mnie na 10. piętro do takiej sali, gdzie to działało albo-albo. Albo ktoś przeżyje i schodzi niżej, jest leczony, albo ktoś nie przeżyje, zjeżdża do piwnic i jest pochowany. I straciłem tam przytomność, ocknąłem się i słyszę, jak po polsku przy takim łóżku jest grupa młodzieży i młody chłopak leży w łóżku i mówi: no, tego wczoraj rano przywieźli, jeszcze nie odzyskał przytomności, prawdopodobnie nie przeżyje. I okazało się, że to był chłopak akurat z Opola, który był nad Dunajem, kąpał się i w wodzie pękł mu wyrostek i w ostatniej chwili przywieźli go do tej kliniki i tam go uratowano. No i ja tak się leczyłem i wyobraźcie sobie, w tym czasie, nie wiem czy wiecie, na 11 piętrze przebywał Kurt Jürgens. To największy aktor austriacki, mający prawie 2 metry wzrostu, miał zawał i został zdeponowany właśnie w tej prywatnej klinice na 11 piętrze. Dlaczego o tym wspominam? Bo było tak, że leżeliśmy w łóżkach, taka duża sala i w pewnym momencie jakieś straszne poruszenie. Okazało się, że pan aktor pomylił piętra i zamiast na 11 wysiadł na 10 i wszedł do naszej sali. Pielęgniarki mało nie mdlały z wrażenia. Dzisiaj to nazwisko nic nie mówi, ale kiedyś to był wielki klasy. On miał przede wszystkim gestapowców w amerykańskich filmach. No i tak się stało, że pomału przyszedłem do siebie. Redakcja mnie oczywiście odwiedzała i okazało się, że Francuzi przygotowują transport tej naszej 40-osobowej grupy do Francji i redakcja, bojąc się o moje zdrowie, bo mogli mnie dotruć naprawdę gdzieś tam, jakby mnie spotkali w ciemnej ulicy, i zostałem też dopisany do tej listy osób, które jadą do Francji. I wylądowaliśmy w Paryżu, to było była taka organizacja, która się zajmowała właśnie uchodźcami. Terre d'Asile, France Terre d'Asile. I tam mieszkaliśmy najpierw w Créteil, potem w Sarcelles. I przygotowywano nas właśnie do studiowania na Sorbonie. I było tak, że bardzo byliśmy tym przejęci. To było niesamowite przeżycie, bo w każdy poniedziałek Louvre był za darmo. No więc ja kupowałem sobie wielką bagietkę, 1,5 litra Coca-Coli, chowałem pod marynarkę i szedłem na cały dzień zwiedzać po raz kolejny Louvre. I wyobraźcie sobie, był tuż 6 grudnia, a nami się zaopiekowała taka organizacja małego biznesu. Tacy ludzie, którzy mieli jakieś restauracje, bary, sklepy, tego typu rzeczy. I oni się bardzo z nami zaprzyjaźnili i wyobraźcie sobie, zaproponowali nam, że zrobimy mikołajki. Te, które były parę dni temu. I ustaliliśmy tak, że my wyskrobiemy ostatnie franki, jakie mieliśmy, a oni zrobią nam wielkie, wielkie prezenty. Te prezenty były tak wielkie, że 3 razy przyjeżdżali do tego foyer i pytali, ile jest dziewczyn i lub chłopców, żeby nie pomylić tych prezentów, te prezenty. I zrobiliśmy polską wieczerzę. Był bar, był gołąbki były, uszka, no wszystko tak jak w Polsce. Nie mieliśmy już ani grosza. I po tej kolacji panowie Francuzi mówią, to proszę Państwa, a teraz będą prezenty. No więc taka no, chwila bardzo ciekawa. No i ten ich szef wyszedł i mówi, oto dla dziewczyn takie malutkie opakowane flakoniki perfum z napisem nie do sprzedaży, do prezentacji, a chłopcy dostali pięknie opakowane paczki papierosów. I tak nas, prawda, było nam tak przykro, wierzcie mi, że mogliśmy sobie sami zrobić tą wieczerzę, zaprosić ich i czego od nich nie żądać, no bo jak? No tak nas potraktowano. I było w ten sposób, że myśmy tam, to był 7 styczeń, był tak straszny mróz i to było ten front zimny nadszedł od Skandynawii, że wczoraj było tam 20 stopni plus, a dzisiaj było do 30 stopni mrozu. I Francuzi się cieszyli, ja nie wiedziałem tego, nie wiem czy wiecie, że w Anglii w tym czasie, nie wiem jak jest dzisiaj, w Anglii, jeżeli ktoś chciał sobie ogrzać mieszkanie, to musiał jak do parkometru wrzucić pieniądze do automatu z gazem. I tyle, ile miał, tyle wrzucał i tyle grzał. I Francuzi się cieszyli, że Francuzi też bardzo ten mróz przeżywali, ale nie tak jak w Anglii, że w Anglii ludzie zamarzali na śmierć w swoich mieszkaniach. No i jestem 7 stycznia. Ja byłem takim opiekunem grupy i puka ktoś do moich drzwi, ja otwieram, a stoi pan concierge, taki dozorca. I mówi, słuchaj, jest taka propozycja, żebyście o godzinie 12 w południe opuścili ośrodek. Ja mówię, jak możemy opuścić? Dzisiaj nam mówisz, mamy parę godzin, mamy się spakować, gdzie mam być? To jest wasza sprawa. No i pojechałem do centrum Paryża, relem, potem metrem, do pani, która była szefową tych ośrodków. I było tak, że była sekretarka, była pani dyrektor, byłem ja. I opowiadam tą historię sekretarce. Ona przekazuje otwarte drzwi i dyrektor to wszystko słyszy. I mówi, no a czy było rendezvous umówione? Ja mówię, rendezvous nie było umówione, ponieważ dzisiaj rano się dowiedzieliśmy, że mamy wyjść na mróz, na śnieg i nie wiemy, co z sobą zrobić. A ona mówi, no słuchajcie, umówcie z panią sekretarką rendezvous, to ja wtedy się zajmę, że będą dla was jakieś miejsca. I sekretarka bierze kalendarz i tak, bierze pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, chyba w połowie lutego. Mówi, to ja mam dla was miejsce na spotkanie w połowie lutego. Przyjdźcie, to porozmawiamy, gdzie was ulokować. No więc, a co mamy z sobą teraz zrobić? A to nas nie obchodzi. No i dalej Boże mu podpowiedziała. Wsiadłem w metro, pojechałem do polskiej plebanii, z którą współpracowałem, gdzie robiłem plakaty, gdzie zajmowałem się po prostu tym i tam historię Solidarności. I jestem i do proboszcza opowiadam tą historię. I taki cud, bo w tym momencie na plebanie wchodzą Francuzi, którzy pojechali na Jasną Górę do Częstochowy i wracali. I wracali przez Kraków. I na rynku w Krakowie trafili na masakrę polskich studentów. Oni opowiadali, że to się coś tak strasznego działo, że oni nie wierzyli, że studenci przez ZOMO byli wyłapywani i bici, cali we krwi, cali w strasznym stanie. I jak ci Francuzi dowiedzieli się, że my jesteśmy tą grupą 40 osób, nie mamy się gdzie podjać, Natychmiast poszła propagandą szeptaną, poszła informacja i wszyscy zostali oprzyjmowani gdzieś tam przez te rodziny, które były z nami na tej, dziękuję, na tej historii. I ja dziwnym trafem zostałem przekazany właśnie do żeńskiego klasztoru w Caen, Normandii. I tam pracowałem z siostrami, pomagałem im i raz w tygodniu miejscowi katolicy przynosili dary, robiliśmy paczki do Polski. Tak jak opowiadałem wcześniej, kupiłem sobie motor, zacząłem zwiedzać te wszystkie umocnienia wału atlantyckiego. To było przepiękne. I przyjeżdżali do tego klasztoru ludzie z Uniwersytetu Lubelskiego, księża, którzy spotykali się z biskupem Listigerem. To bardzo ciekawa historia, bo kościołem francuskim zawiadomił Żyd polskiego pochodzenia, będący katolikiem. I bardzo pomagał Polsce, bardzo, no, było wszystko wspaniale. I postanowiłem wybrać się do Australii. I pojechałem do ambasady australijskiej w Paryżu, tuż przy wieży Eiffla, nad Sekwaną. No i zacząłem opowiadać, że chciałbym być Australijczykiem. No i pani mówi, nie ma problemu, jesteście wszyscy z Polski mile widziani. Proszę wypełnić te dokumenty, przysłać w ciągu tygodnia, jedzie pan do Australii. No i wziąłem te dokumenty, poszedłem na Gare Saint-Lazare, to był taki dworzec, z którego odchodził pociąg właśnie do Caen. I jadę i tam jest wyciąg i jedno z pytań, w którym banku mam milion dolarów, które zabiorę z sobą do Australii i założę biznes. Powiedziałem, że mam 50 franków, to było wszystko, co miałem. Bardzo się zdenerwowałem. Tydzień rysowałem list, odpowiedź na temat tego mojego wyjazdu. I było tak, że poszedłem na zajęcia na uniwersytet, wracałem i Sir Mary Dominique krzyczy: Paul, Paul, let pour toi. List dla ciebie. No wiedziałem, że ambasada australijska odpowiedziała, że mam sobie to włożyć w nos i nie mam najmniejszych szans na dostanie się do Australii. I tam w tym liście było tylko jedno pytanie. Czy ta grafika w formie listu, którą zrobiłem, to robiłem ja, czy nie? I proszę zadzwonić na numer do ambasady. I zadzwoniłem, no wiedziałem, że absolutnie nie dostanę się. I pani mówi, czy ten list to ty robiłeś? Odwraca się, a za biurkiem oprawiony w ramkę moja grafika wisi za tą panią konsul. Ja mówię, tak, ja. A ona mówi, wiesz co, my takich ludzi potrzebujemy. Tylko tacy panowie chcieli z tobą porozmawiać. Jacy panowie? Tacy obstrzyżeni na językach, w zielonych mundurach, wzięli mnie do takiego pomieszczenia, gdzie nie było w ogóle okien. Dają mi kartkę, długopis i mówią, słuchaj, opisz swoją karierę wojskową. Ja mówię, ale ja nigdy nie byłem w wojsku i to jest prawdą, miałem uraz kręgosłupa. A oni mówią, dobrze, wszyscy tak mówią, narysuj swoje koszary, gdzie jest broń składowana, gdzie jest amunicja, pojazdy, kuchnia, latryna. Nikt nie będzie wiedział, wszyscy to robią. I tak kłóciliśmy się chyba z godzinę. Oni mieli taką górę, ja miałem taką górę, to w końcu mówią, dobra, to ci dziękuję. I zrobili mi tylko tak, że dostałem wizę stałego pobytu w Australii, ale dostałem ją tydzień przed upływem, bo ona była ważna 6 miesięcy. I zadzwoniłem do ambasady i mówię, że no ja już tu mieszkam 5 lat, muszę to wszystko polikwidować, nie zdążę w ciągu tygodnia. A pani konsul mówi, słuchaj, bardzo cię lubię, ale jest tak, że zostaniesz naniesiony na czarną listę i nigdy więcej w życiu nie dostaniesz się czy prywatnie, czy służbowo do Australii. No i ja zadzwoniłem do Kajetana. On pracował z nami w redakcji w Wiedniu, bardzo zdolny grafik. I mówię, czy słuchaj, czy pomożesz mi? Nie, w żaden sposób ci nie pomogę. No i rozdałem wszystko, co miałem wszystkim. Wsiadłem w samolot, przyżegnałem się. Poleciałem do Australii. I tam mieli czekać na mnie ludzie. Oczywiście nikt nie czekał. Słuchajcie, to się leci 42 godziny. Są tak zwane międzylądowania. Jest bardzo ciężko. I byłem półprzytomny. I wpadłem na pomysł, że jeszcze wtedy były książki telefoniczne. Poszukałem pierwsze polskie nazwisko. Wybrałem numer i mówię, słuchaj, przyleciałem z Europy. Nie mam co z sobą zrobić. Ludzie mi nie wyszli, nikt mi nie pomaga, czy mi pomożecie. I słyszę, ta ziota, ta z Europy przyleciał, pomożemy takiemu. Dobra, niech czeka, przyjedziemy. No i przyjechali ludzie, zabrali mnie i przez 3 dni byłem nieprzytomny. I na 4 dzień, jak się obudziłem, okazało się, że już mam pracę załatwioną w Dunlopie. To jest firma o światowym zasięgu, która robi opony. Zaczęliśmy tam robić opony, było bardzo niebezpiecznie, postanowiłem zrezygnować i pojechałem do biura podróży, gdzie mogłem kupić, polskiego biura podróży, gdzie mogłem kupić bilet do Europy. I wyobraźcie sobie, wchodzę do przedsionka, a tam olbrzymi plakat Kajetan Graffiti. Tak sobie myślę, to jest niemożliwe, żeby to był ten Kajetan z Londynu. Ale sobie myślę, to mi nic nie kosztuje. Zapukałem, otwieram drzwi, Kajetan siedzi. Był taki wrzask, tak się pytaliśmy. No i na końcu było pytanie, dobrze, a co robisz? Ja mówię, właśnie wracam do Europy. A on mówi, nie, kochany, ty jutro o 8 rano zaczynasz pracę u mnie. No i ci ludzie ze wschodu, którzy się mną zajęli, chodzili po całej dzielnicy Melbourne i opowiadali, ta dopiero przyleciał z Europy, a już w Office pracuje. To było niesamowite. I to ta pracownia Kajetana, myśmy zrobili tam grafiki, projekty, to było takie centrum, gdzie był Marek Perepeczko, bardzo często nawet odwiedzał, właśnie Jacek Kaczmarski, gdzie była zaproszona Maryla Rodowicz, prawda, i opowiadaliśmy. Was trochę śmieszy, bo to takie trochę nie z epoki. W każdym razie walczyliśmy jak tylko można było. I ja zacząłem pracować u Kajetana i opowiadałem mu taką historię, że jak byłem we Francji, to na Boże Narodzenie zaprosiła mnie daleka kuzynka, która mieszkała w centrum Płaskowyżu Centralnego. Tam nigdy wojny nie było u Francuzów, także to pięknie zachowane. I w czasie Wigilii złożyliśmy sobie życzenie i poszedłem spać do swojego pokoju. I wyobraźcie sobie, śpię i czuję, jak ktoś kłada ręce ode mnie i zaczyna mnie z tego łóżka zdejmować. I otwieram oczy i dosłownie widzę takiego potwora, który mnie próbuje ściągnąć z tego łóżka. Zaczynam kopać, walczyć, machać rękoma. I nagle czuję straszny ból i ta postać znika. I zapalam światło, dwie lampki nocne porozbijane. Ja mam całą rękę rozciętą, krwawiącą. No, poszczel cały krwi, więc wszystko wymyłem i rano zszedłem na dół do Ewy na śniadanie i ja mówię, a Ewa do mnie mówi, słuchaj, czy ty też słyszałeś, bo było trzęsienie ziemi na Płaskowyżu. A ja mówię, wiesz co, Ewo, to musimy wyjść, ja ci opowiem. I opowiada mi tą historię. I ona ma łzy w oczach i mówi, to jest niesamowite, bo akurat rok temu ich serdeczny przyjaciel, bo oni mieszkali w Nicei, a ten przyjaciel w Paryżu i spotykali się na Płaskowyżu. I on jechał do nich po wieczerzy wigilijnej i spadł w przepaść i zginął. Doszliśmy do wniosku, że to on chciał się z nami przywitać. Było mi bardzo miło z wami pobyć chwilę. Ja z panią profesor się umawiałem, bo bo to jest preludium. Ja zajmuję się walką o zabytki opolszczyzny, ponieważ jak wiecie, mieszkałem w wielu i miastach, i państwach i przywiozłem taką historię, żeby wam pokazać. I możecie sobie podawać, to jest z wyspy Bali, taki święty Boże, na głowie ma małpę, a tu prosi o pomoc. I kto dotknie tego świątka, będzie miał szczęście. Także mogę ci podać i przekazujcie sobie. To ta rzeźba ma około 1000 lat. I ja rzecz wam opowiem, bo sprawa polegała na tym, że na Bali był atak terrorystyczny. I bardzo dużo ludzi, ponad 200 osób zginęło, w tym polska dziennikarka. I poszedłem do antykwariatu i właściciel, bardzo sympatyczny człowiek, mówi, że już od paru miesięcy niczego nie sprzeda. Oni nie mają za co żyć. Kończyli mi się w ogóle wszystkie zapasy. I powiedział, że każdą najcenniejszą rzecz, jaką mam, jest w stanie mi oddać za 100 dolarów australijskich. I chodziłem po tym antykwariacie i wybierałem. I wybrałem z kamieniny linę muszli, która miała około 30 milionów lat. Wybrałem tą rzeźbę, która ma około 1000 lat. No i parę rzeczy wybrałem i mieszkałem w hotelu, wyobraźcie sobie, który kosztował mnie 10 dolarów doba ze śniadaniem. To było za darmo, ale oni też nie mieli klientów w ogóle. I przychodzę do recepcji, a taki sympatyczny człowiek mówi, słuchaj, zwiedzałeś, ja mówię tak, a dlaczego nie wynajmiesz samochodu? Ja mówię, wiesz, no nie jestem tak bogaty. A my zrobimy w ten sposób, że będziesz mi płacił 10 dolarów dziennie, ja po pracy, żeby dyrekcja nie widziała, wyjadę parę przecznic dalej, będę czekał na ciebie i odwiozę cię w miejsca tam, gdzie turyści w ogóle nie docierają. I zabierz mnie do takiego Red Forest, taki deszczowy las, w którym żyło tysiące małp, które były karmione przez turystów, ale turystów nie było. One były strasznie głodne. I wyobraźcie sobie, jedna małpa skoczyła z przodu na mnie, a druga skoczyła z tyłu. Miałem blizny przez parę miesięcy, koszula podrapana, bo one nie mnie, a siebie atakowały. Zabrał mnie ten kierownik, prawda, recepcji, zabrał mnie do miejsca, gdzie był wąż o dwóch głowach. I wystarczyło dać zakonnikowi 10 dolarów i wtedy miało się szczęście. Zabrał mnie do takiej wioski, niesamowita historia, wioska przedzielona strumieniem i wieczorem po jednej stronie tego strumienia byli mężczyźni, a po drugiej były kobiety. I wszyscy byli nadzy, tam nagość absolutnie na nikogo nie wpływała. I się kąpali. Kąpali się, kończyli się kąpać, ubierali i szli spać. Nie wiem, czy was to zaciekawiło, ale tak jak mówię, no w tej chwili walczę o jedyny most kolejowy w Europie, który się znajduje w Opolu i który ma być przez inwestora rozebrany. Walczę wszystkie ministerstwa i wojewoda i wszystkie media i trzymajcie kciuki, żeby się udało. A następnym razem wam powiem o zabytkach od Paczkowa do Kędzierzyna, do Koźla. Wszystko rzeczy, które czasem nawet nie znacie. Dziękuję serdecznie.
Wszyscy podziękować właśnie
za spotkanie, za bardzo ciekawe przedstawienie swojego życia. Historia niesamowita, jak z filmu. Bardzo dziękujemy.
Proszę. Myślę, że to, co usłyszeliście, no nigdzie nie znajdziecie na kartach żadnej książki A macie tutaj właśnie taki przykład żywej historii. I będziemy tutaj z Panem Pawłem współpracować, bo mamy też innowacje dotyczące właśnie zamków, pałaców i dworów opolszczyzny. Uczniowie robią projekty, robią filmiki na temat tych zamków i chcielibyśmy właśnie Pana Pawła zaprosić na takie podsumowanie, żeby właśnie poopowiadał Wam trochę o tych naszych zabytkach, bo mieszkamy tutaj na ziemi opolskiej, ale niektórzy z Was nie wiedzą, że gdzieś tam za rogiem stoi zamek czy pałacyk, który być może jest zrujnowany, a który można odbudować. Jak się okazuje, Pan tak walczył o zabytek i go uratował. Więc i odnowiono, nie, ten zabytek. Także bardzo dziękujemy i zapraszamy powtórnie. I życzymy wszystkiego dobrego, wesołych, radosnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.
Profesor oddaje od razu.
Właśnie, jak teraz to wyłączyć, ten dyktafon?